Sportowa Arena.
Jak szybko ten czas biegnie, 16,5 minuty po godzinie 19 i w kalendarzu mamy wtorek, 24 dzień lutego, 55 dzień 2026 roku i startujemy z kolejnym wydaniem audycji na żywo Sportowa Arena. Program realizuje Jarosław Fakczyński, dobry wieczór, mówi Krzysztof Ratajczak. No i dzisiaj rozmawiamy o kolejorzu, który gra na trzech frontach, mnóstwo dzieje się także interesujących rzeczy w całym klubie, w różnych sekcjach. To jest audycja przede wszystkim dla Państwa, więc od razu podam numer telefonu 61 8 654 654. Ten telefon zresztą Państwo doskonale znają. Także można nas słuchać online na stronie internetowej www.radiopoznań.fm. A dlaczego zachęcamy do słuchania? Bo mamy znakomitego gościa, menedżer do spraw komunikacji i relacji z otoczeniem w poznańskim Lechu, doskonale znany Maciej Henszel. Dobry wieczór, Maćku.
Dobry wieczór, bardzo miło.
Od razu wyjaśniamy pewną ważną sprawę, bo już kibice w mediach społecznościowych składają Ci życzenia z okazji imienin, 24 dzień lutego, imieniny między innymi Macieja, Bogusza, Jaśminę, Lucjusza, Modesta i Sergiusza, a Ty twardo mówisz dziękuję za życzenia, ale...
Przyjmuję awansem i odsyłam do 14 maja, bo wtedy również imieniny Macieja Apostoła i ja właśnie wtedy obchodzę swoje święto.
Dobrze, to w takim razie serdeczne życzenia już a propos tego 14 maja, bo maj może być całkiem sympatyczny dla poznańskiego Lecha, no ale przede wszystkim Niels Frederiksen, jego piłkarze to muszą uczynić, żeby kibice mogli się szeroko właśnie pod koniec maja uśmiechać. Na razie, Maciej, chyba jest sytuacja ogarnięta, uspokojona. Bardzo nerwowo było na początku tej części roku 2026. Była porażka z Gdańską Lechią, była porażka w meczu zaległym z Piastem Gliwice, no i było pewne drżenie. Teraz jest lepiej, bo wszystkie fronty są utrzymywane.
Fronty są utrzymane, trzy walczymy na wszystkich w Ekstraklasie, trzy zwycięstwa z rzędu, w ogóle cztery zwycięstwa, licząc też tę wygraną na wyjeździe z fińską drużyną Kups w lidze konferencji. Także raz tylko w tym sezonie zdarzyły się cztery zwycięstwa. To było na początku sezonu, kiedy były między innymi dwie wygrane w dwumeczu z Breiðablik, z mistrzem Islandii w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Także no teraz weszliśmy, miejmy nadzieję, na te naprawdę dobre tory, ale też piłkarze cały czas studzą i mówią, że to jest oczywiście mało w ich wyobrażeniu, że tutaj trzeba pójść za ciosem, trzeba wygrywać kolejne mecze, że nikt nie będzie pamiętał o tej serii czterech kolejnych zwycięstw, jeżeli w maju Lech nie podniesie któregoś z trofeów. Dzisiaj przyglądałem się chociażby i widziałem, czytałem już wywiad, który w jednej z redakcji pojawi się z Bartkiem Roskiem, z bramkarzem Kolejorza, i Bartek właśnie powtarzał, że najważniejsze będzie to, co w maju i to, co do tej takiej popularnej gabloty zostanie wstawione. Tam powinno znaleźć się jakieś trofeum i w to celujemy. Mamy trzy fronty otwarte, walczymy o mistrzostwo, walczymy o Puchar Polski. Chcemy też jeszcze powalczyć w Europie. Blisko jesteśmy awansu do 1/8 finału, natomiast ten awans nie jest jeszcze zapewniony. Trzeba jeszcze tę kropkę na D przysłowiową postawić w czwartkowy wieczór.
Także o personaliach sobie troszkę porozmawiamy, bo nawiązujesz do tych w sumie młodych piłkarzy, bo Bartek Mrozek, mimo już dużego ligowego doświadczenia, to też należy wciąż do tej młodszej generacji, szczególnie jako bramkarz piłkarzy Kolejorza. Dobrze, że z taką chłodną głową podchodzą. Też warto podkreślić te słowa. Ja słyszałem tuż po meczu w Tampere piłkarzy Lecha, jak Wojciech Mońka się wypowiadał, chwalony ostatnio zewsząd właściwie, ale myślę, że on wytrzyma akurat to ciśnienie. Mocno trzymam kciuki za rozwój tego piłkarza. Powiedział, jeszcze nie dokończyliśmy tej roboty, no i to trzeba będzie zrobić w najbliższy czwartek o 21:00 na stadionie Przybułgarskiej w meczu z Kupsem Kuopio. Jak mówiłeś, trzy fronty są otwarte, tak żeby troszkę pomiksować tę naszą rozmowę. Dzisiaj dobry dzień, co prawda ty nie masz imienin i to już ustaliliśmy, ale jeśli chodzi o tak zwanego sponsora koszulkowego, no to dzisiaj oficjalny komunikat, zaangażowany Peja, a to oznacza, bo w zawodowym sporcie nie ma co się obrażać, na duże pieniądze pewnie popłyną do klubu z Bułgarskiej. Kolejne dzisiaj tak wczytywałem się w te wszystkie newsiki, żeby o tym z tobą porozmawiać. Radek Murawski, coraz bliżej powrotu, no już do coraz bliżej tej pierwszej drużyny. Widzieliśmy jego pracę na zgrupowaniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No i oczywiście tematy zawsze gorące, tematy przedłużenia, nieprzedłużenia kontraktu, pozyskania, wykupu z Celticu Glasgow Luisa Palmy, umowy Alego Golizadecha, Antonio Milicza. No tego się Maciej nie nagromadziło tyle, ale sam sobie zdajesz sprawę, pracując już i w zawodzie wcześniej dziennikarskim i teraz w klubie, z ogromnego zainteresowania panów. No, tych pytań się nie uniknie.
Nie, no bardzo dużo jest tych tematów wokół Lecha, oczywiście, wiadomo, są tematy pozytywne i mniej pozytywne, albo inaczej, jeszcze nie możemy tych pozytywnych na przykład w niektórych przypadkach przekazać. Jesteśmy na tak zwanym stand-by'u, trochę tak czekamy na to, co wydarzy się. I tak jest chociażby w przypadku kontraktów i przedłużeń umów, wykupienia Luisa Palmy, tutaj wspomnianego, przedłużenia kontraktu z Alim Golizadechem, z przedłużenia kontraktu z Antonio Miliczem, czyli no absolutnie podstawowym obrońcą, podstawowym skrzydłowym, także innym świetnym skrzydłowym. Natomiast jakby nie powiem tutaj nic odkrywczego i nic takiego newsowego, czekamy z tymi tematami. Oczywiście gdzieś tam kuluarowo toczą się jakieś rozmowy, toczą się te tematy, nie wskazuję dokładnie które, natomiast...
No, ale chyba też wynika to, no muszą być aktywni także agenci piłkarzy, prawda?
Tak, na pewno. Oni na pewno mają jakiś swój plan, natomiast też jakby przyzwyczailiśmy w ostatnich latach, jak przedłużali kontrakty ważni naprawdę piłkarze i tutaj można na czele z Mikaelem Iszakiem wymieniać ich sporo, no to jakby ci piłkarze mają do nas zaufanie i jakby zawsze pierwszeństwo dają Lechowi Poznań przy takich rozmowach. Jeżeli chodzi o Luisa Palmę, to ja już nawet w tym studiu powtarzałem kilkanaście tygodni temu, nawet pewnie kilka miesięcy, że jakby wszystko jest po naszej stronie. To nie jest tak, że my zdecydujemy w tym momencie już o losach Luisa Palmy. Luis Palma ma grać dalej w Lechu Poznań i my na koniec sezonu, mając wszystkie karty w ręku, bo tak naprawdę to my zdecydujemy na końcu, czy decydujemy się na wykup Luisa Palmy, czy na ten wykup się nie decydujemy. I będzie to wszystko zależeć od postawy boiskowej Luisa Palmy. I tak samo jest, jeżeli chodzi o przedłużenia kontraktów z tymi naprawdę doświadczonymi piłkarzami. Antonio Milicz, czy Ali Golizadech, czy Radek Murawski chociażby wspomniany wracający, bo to jest fantastyczna wiadomość. Radek Murawski od tego tygodnia jest naprawdę w pełnym treningu z drużyną, także od A do Z wykonuje wszystkie ćwiczenia, może w nich brać udział i jest przewidziany, jeżeli nie w ten weekend, to w kolejnym jakimś meczu rezerw już pojawi się na murawie i zostanie sprawdzony, tak jak sprawdzony został kilka dni temu Daniel Hokans, który też wrócił do pełni sił i zagrał w meczu Pucharu Polski w drużynie rezerw Kolejorza.
Dobrze, Maćku, ty, a propos tych sponsorskich historii, to jest odtrąbienie sukcesu, że jest przedłużenie, no koszulkowy sponsor, tak to trochę kolokwialnie nazwijmy, przedłuża, bo chce przedłużyć także umowę partnerską z Kolejorzem. Ja wiem, że to jest aktualny mistrz Polski, drużyna poznańskiego Lecha i trudno się właściwie dziwić, ale to zawsze jest no taki akcent pozwalający na jeszcze większą stabilizację. Tak to odbieracie w klubie także?
Tak, zdecydowanie. My w 2023 roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą Superbet i o tym, że ta współpraca układa się świetnie i naprawdę dogadujemy się z naszym partnerem doskonale, świadczy to, że po 2,5 roku strony usiadły do rozmów i dogadały się na nowy 4-letni kontrakt. Ten z 2023 był rekordowy, jeśli chodzi o biznes Lecha Poznań, o pieniądze, jakie klub uzyskał na tej umowie, a mogę powiedzieć, że ten nowy kontrakt, ten 4-letni jest jeszcze wyższy, czyli jeszcze ten rekord podbiliśmy, także tutaj są naprawdę poważne pieniądze w grze, poważne pieniądze wpłyną na klubowe konto i daje to faktycznie stabilizację, ale z naszej perspektywy najważniejsze jest to, że nasz partner, firma Superbet, jest niezwykle otwarta na wszelkie klubowe inicjatywy i bardzo mocno angażuje naszych kibiców w różne akcje, które planujemy, czy to my, czy właśnie firma Superbet. Możemy tu mnożyć przykłady, choćby znajdujemy się naprawdę bardzo niedaleko ulicy Głogowskiej zajezdni MPK, gdzie jest mural poświęcony naszej legendzie, już tak można powiedzieć, czyli Mikaelowi Iszakowi.
61 8 654 654 to jest telefon do naszego studia. zachęcamy, jeśli Państwo mają ochotę włączyć się do tej rozmowy. To teraz kilka innych otwartych frontów, bo mówiliśmy o tej Europie. Tutaj niektórzy, także telewizyjni eksperci, coraz częściej chwalą Lecha i to jest bardzo przyjemne także dla ludzi opowiadających na co dzień właśnie o kolejorzu, że to może być drużyna, która zajdzie bardzo, bardzo wysoko, ale my na razie przyciśniemy symbol F1 na naszym komputerze i postaramy się odebrać pierwszy telefon od naszego słuchacza. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam panie Krzysztofie, witam pana Macieja.
Dobry wieczór.
W dobrych humorach wynikowo, ale najpierw zadam pytania, a potem chciałbym, żebyście się odnieśli do pewnej jeszcze kwestii, tak?
Jasne.
To znaczy, kibic Lecha nie tylko się nie zrozumie Radkiem Murawskim i Golidabekiem i tak dalej, ale podpisali umowy dwaj...
Oj, coś z jakiś zanik mamy? Halo?
Halo?
Był zanik, nie słyszeliśmy drugiej części pytania.
Chodzi mi o Januszkę i Ślenińskiego, kiedy oni zaczną grać, bo ja myślę, że Januszka to będzie drugi Monika, tak? To jest pierwsze pytanie.
Tak?
Halo?
Tak,
słyszymy.
I teraz panie Macieju, panie Krzysztofie, tak. Lech rozgrywa najlepszą połowę chyba w tym sezonie z Koroną Kielce. Prowadzą do przerwy 2-0. I teraz co się dzieje w przerwie? Schodzi Filip Jagiełło. Ja nie wiem, jaka tam była przyczyna, ale jeśli schodzi Filip Jagiełło, to w naszej lidze wpuszcza się defensywnego pomocnika i się broni w wyniku, a nie wpuszcza się dziesiątko skrzydłowego i po to i jeszcze ta zmiana została potem niewykorzystana, bo wszedł Agnero, tak? Chodzi mi o to, dlaczego trener, panie Macieju, o może tak, dziennikarze zadają pytanie, ale niech pan zada pytanie trenerowi Fredriksenowi, dlaczego nie wykorzystuje na szóstce stoperów typu Skrzypczak, da w końcówce meczu, żeby w wyniku pilnować. No bo tak nie można sobie, taki mecz, gdzie się prowadzi 2-0, prawda? Do przerwy z taką Koroną. Jak Korona może Lechowi strzelić tamtę? Tylko po stałym agencie gry lub po jakiejś tam głupocie, tak? I zamiast prowadzić, mówię, defensywnego pomocnika, to się puszcza Walmarka, żeby sobie pobiegał. To w Poznaniu tak może być, ale nie na wyjeździe, tak?
No dobra, to jest opinia i jednocześnie pytania. Tak, dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy. Maciek, no tutaj duża.
Tak, jeżeli chodzi o tych młodych piłkarzy, to jasno mogę powiedzieć, Hubert Januszka, informowaliśmy o tym bodajże, nie wiem, nieco ponad tydzień temu, że Hubert podpisał nowy kontrakt z Lechem Poznań, jest bardzo mocno przewidziany tutaj do tego, żeby walczyć o to miejsce w pierwszej drużynie. Miał troszkę problemów zdrowotnych w ostatnich miesiącach Hubert Januszka i to go troszkę zastopowało, natomiast jest to piłkarz, który jest absolutnie przewidziany tutaj w tych planach i podobnie jest, bo chyba Eryka Śledzińskiego jeszcze wspominał nasz słuchacz, także tak, też oczywiście jest bardzo podobna sytuacja, też chyba już była informacja z naszej strony właśnie o przedłużeniu tego kontraktu, także to jeżeli chodzi o młodych piłkarzy, sami widzimy jak to wygląda w pierwszym zespole, 6 wychowanków potrafi być na boisku w trakcie meczu, gdzie w bramce stoi Bartek Mrozek, Robert Gumny, Wojtek Mońka, Mateusz Skrzypczak, Michał Gurgul i przed nimi Antek Kozubal. 6 piłkarzy w 11 potrafi grać wychowanków, więc ta akademia dla nas zawsze priorytet, zawsze ważna, więc tutaj nie ma się co obawiać. Kolejni młodzi piłkarze z akademii będą wskakiwać do pierwszej drużyny, choćby ci wspomniani przez naszego słuchacza. Natomiast oczywiście tutaj decyzja całego pionu sportowego dyrektora Akademii Marcina Wróbla, dyrektora sportowego Tomasza Rząsy i także oczywiście sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny. To jeżeli chodzi o ten temat młodych piłkarzy.
Nie chcę w twoją rolę się tutaj wcielać, ale tak pół żartem, pół serio oczywiście. Byłoby chyba gorąco w klubie, gdyby się podszedł do trenera Nielsa Frederiksena i zapytał, panie trenerze, jak to jest, bo to mi się trochę nie podoba, że Filip Jagiełło wchodzi, schodzi z boiska, a pan tutaj zamiast człowieka bardziej o usposobieniu defensywnym wprowadza pan piłkarza ofensywnego. Co to jest, panie trenerze? Oszalałby.
Filip Jagiełło, temat zdrowotny, stąd wynikała zmiana właśnie w przerwie meczu w Kielcach, natomiast no decyzje trenera, jakby ja też mam wrażenie takie, bardzo mi przypominał ten mecz w Kielcach, ten, który rozegraliśmy w poprzednim sezonie, w sezonie mistrzowskim z Krakowią. Troszkę inaczej było, jeżeli chodzi o wynik, bo wtedy 0-0 było do przerwy. Lech strzelił w pierwszym kwadransie, po przerwie 2 gole i potem, tak mówiąc kolokwialnie, w dziadka sobie grał z pasami, rozgrywał piłkę, natomiast piłkarze Krakowi byli totalnie bezradni, czyli była pełna kontrola. Tutaj mam wrażenie, że tak na kwadrans straciliśmy tę kontrolę. Gol Stępińskiego, potem ten wyrównujący, nieuznany przez pozycję spaloną, zrobiło się faktycznie nerwowo i to piłkarze podkreślają, że nie powinni tak stracić nawet na ten kwadrans kontroli, ale mam wrażenie, że tak od 60 minuty przypominamy sobie taką sytuację, żeby korona mocno zadymiła w naszym polu karnym. Tak jak słuchacz powiedział, bardziej liczyli na stałe fragmenty gry, tych za dużo już później nie mieli, także myślę, że już później była kontrola. Jeżeli chodzi o tych piłkarzy...
A poza
piłkarzy...
tym na trenerskiej ławce był trener mistrzów Polski z 2010
oczywiście,
roku, prawda?
Tak, dokładnie. Jacek
i Mariusz
Zieliński.
Stępiński, no też nie byle jaki napastnik.
Tak, zdecydowanie, absolutnie. I drużyna Jacka Zielińskiego zresztą bardzo dobrze w tym sezonie spisuje się. Jeżeli chodzi o tych piłkarzy środka pola, to chyba niedawno trener Nils Frederiksen na konferencji prasowej odpowiadał właśnie o tę pozycję defensywnego pomocnika, czy właśnie nie przestawić albo Matiego Skrzypczaka, albo chyba Roberta Gumnego, padła taka koncepcja i trener mówi, że oczywiście różne rozwiązania może stosować, natomiast nie planuje, uważa, że ma w środku pola na pozycji numer 6 tylu piłkarzy, że sobie spokojnie poradzi wracający do zdrowia Radek Murawski, Timothy Uma, który dostał od szkoleniowca, od sztabu szkoleniowego swoją drugą szansę i wychodzi na boisko. Jeżeli chodzi o tych pozostałych piłkarzy, jest Gisli Tordarson przecież, no i Jantek Kozubal przecież, który zbiera świetne recenzje, bardzo był chwalony. Słuchałem takiej wypowiedzi selekcjonera kadry młodzieżowej Jerzego Brzęczka w studiu Ligi Plus Ekstra po meczu, gdzie Antka naprawdę bardzo chwalił za taką dojrzałość piłkarską, którą już pokazuje na boisku.
No właśnie, coraz bardziej dojrzały Antek Kozubal, no i też no, nie ma co ukrywać, bo przyjdzie takie myślenie, mam nadzieję, że wszystko skończy się optymistycznie i że będzie jakieś trofeum, że będzie kolejna przepustka do gier w europejskich pucharach, no bo niby w piłce nożnej wszystko toczy się z dnia na dzień, my już myślimy o czwartku, o rewanżu z Finami, później szybko będziemy musieli myśleć o niedzieli i o meczu z Rakowem Częstochowa, hitowe starcie przy bułgarskiej, niedziela 1 marca 17:30, potem już będzie środa i będzie czwarty dzień marca i to będzie Puchar Polski i bardzo trudny mecz z Górnikiem, ale z drugiej strony rzeczywiście nie dziwię się też kibicom zadającym pytania o tę perspektywę, no bo nie ma co ukrywać, jeżeli taką formę utrzyma Wojciech Mońka, jeżeli taką stabilizację formy prezentować się będzie Antek Kozubal, że jest deficyt na lewych obrońców, to wiemy, myślę o Michale Gurgulu, no to kurczę, zacznie się jakiś targ chyba, bo ja myślę, że gdzieś tam jakieś oferty już się pojawiają i to niezłe.
Tak, na pewno wiemy i pion sportowy odbiera dużo tych sygnałów o zainteresowaniu tymi piłkarzami i wiemy, że lato może być pod tym względem gorące przy bułgarskiej, bo budzą naprawdę duże zainteresowanie ci piłkarze, zwłaszcza właśnie Antek Kozubal, Michał Gurgul. Wojtek Mońka jest dopiero na tym etapie wchodzenia do pierwszej drużyny, ale oczywiście też wiadomo, że już skauci powoli poznają się na talencie tego zawodnika. Skoro słyszę w transmisji telewizyjnej albo wśród kibiców, że to jest poznański Paolo Maldini, no to tutaj, tak jak redaktor wcześniej powiedział, Wojtek sobie z tym poradzi, bo on ma naprawdę chłodną głowę i tę głowę nosi mocno osadzoną na karku, więc ona absolutnie nam tutaj nie odpłynie. To jest naprawdę bardzo utalentowany piłkarz i pokazuje to na boisku. Zresztą redaktor Wojciech Bernard, słuchałem dzisiaj takiej wypowiedzi Wojtka Mońki po meczu w Kielcach, zadał mu zresztą pytanie właśnie, że tak ocenia ten jego występ jako profesorski. I Wojtek tak troszkę skromnie, ale troszkę pokazując pewność siebie powiedział: tak, uważam, że w pierwszej połowie przed przerwą zagrałem całkiem nieźle, po przerwie już było dużo gorzej, także i potrafi być samokrytyczny i troszkę siebie też docenić, także nie, naprawdę jeżeli chodzi o Wojtka się absolutnie tutaj nie obawiamy, rośnie nam naprawdę taki lider defensywy
ale
z prawdziwego
takich,
zdarzenia.
No, tyle pewnie jakieś odpryski rozmów też do ciebie muszą docierać się z tego pionu sportowego. Wojtek będzie jeszcze postrzegany jako człowiek, który powinien może jeszcze zostać, nie wiem, na kwalifikacje, oby tak było, Champions League, o której tak na bułgarskim my wszyscy marzymy.
Wiadomo, że w polskich warunkach jest tak, że czasami przychodzą oferty nie do odrzucenia, prawda, jeżeli kwota naprawdę
o
będzie bardzo wysoka,
o tym potencjale,
właśnie,
za który się płaci
dokładnie,
ogromne pieniądze.
Dokładnie, bardzo często w Europie i o tym kibice rzadko wiedzą, jakby rzadko to analizują, że bardzo często kluby zagraniczne płacą ogromne pieniądze za potencjał. Nie za piłkarza, który już w tym momencie prezentuje umiejętności, ale za potencjał. Proszę zwrócić uwagę, że Oskar Pietuszewski, który teraz zaczyna robić furorę w FC Porto, poszedł jako 18-latek do drużyny portugalskiej, która ma w tym sezonie wywalczyć Mistrzostwo Portugalii. Wskakuje do składu i też oni zapłacili spore pieniądze, ale zapłacili właśnie za potencjał tego piłkarza, za to, że on się będzie dalej rozwijał i za chwilę może zostać gwiazdą. Tak samo może być w przypadku Wojtka Moniki, więc płaci się za potencjał i tutaj może paść na przykład jakaś kwota, może jakiś klub X, bo w tym momencie nie określimy tego klubu, zadzwonić i powiedzieć, że proponuje kwotę, nie wiem, znacznie przekraczającą na przykład 10 milionów euro. No i wtedy będzie pion sportowy z właścicielem, z Piotrem Rutkowskim, drapał się po głowie pewnie i zdecyduje, co z tym fantem zrobić. Także nie powiem tak jednoznacznie, natomiast na pewno Wojtek jest na tym etapie wchodzenia dopiero do pierwszej drużyny. Tak, to jest jego pierwszy sezon. Żeby... Modelowo idealnie byłoby, żeby jeszcze pograł w Lechu Poznań.
I żeby taką
żeby był
czerwone
gotowy do tego wyjazdu.
Dokładnie. Pomóc tak wyeliminować.
Tak jest. Inaczej jest w przypadku Michała Gurgula, Antka Kozubala, którzy już rozegrali praktycznie cały sezon mistrzowski i są, można powiedzieć, powoli gotowi już do zrobienia tego kolejnego kroku.
To też nie jest takie modne, przynajmniej w ostatnich latach tak nie było, że mówię, Lech jest właściwie chwalony, to jest też złudne, bo na razie jest poklepywanie po plecach przez piłkarską Polskę i nie tylko, i to się wszystko może, jak doskonale wiemy z doświadczenia...
Odwraca się to bardzo szybko.
No właśnie, tak. Możesz się odwrócić bardzo szybko, ale z drugiej strony chciałem powiedzieć o tym chwaleniu Piotra Rutkowskiego za cierpliwość, bo to często się pojawia w wypowiedziach w różnych stacjach telewizyjnych, czy na X-ie, że na przykład duża cierpliwość to do Janika Aniero, bo gdzieś tam przemycał takie słowa Piotr Rutkowski, że bądźmy cierpliwi, że on jeszcze się naprawdę przebudzi, że to właśnie jest ten potencjał
trochę
ukryty. To
jest właśnie, chciałem użyć tego argumentu. Dokładnie właśnie to jest też, że jak kibice widzieli, że to był nasz rekordowy transfer pod względem wydatków, to troszkę płaciliśmy też w przypadku Janika za potencjał, za zawodnika młodego, który wskoczył do najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Jeszcze nie miał takich wybitnych statystyk, ale grał w zespole takim wybitnie defensywnym, a i tak swoje strzelił i Janik ma spokojnie wchodzić w te buty piłkarza, który może na dłuższym etapie zagrozić, powiedzmy tak w cudzysłowie, bo to oczywiście jest zdrowa sportowa rywalizacja, naszej absolutnie i bezsprzecznej legendzie, czyli Mikaelowi Iszakowi. I proszę zwrócić uwagę, że Janik mocno podbudował się w końcówce rundy jesiennej tymi trzema golami strzelonymi w różnych rozgrywkach, bo strzelił i w Pucharze Polski, i w Lidze Konferencji, i w Ekstraklasie te trzy gole. No i teraz troszkę faktycznie zdarza mu się spudłować w jednym czy drugim meczu, no ale ostatecznie potem pokazał w 90. minucie meczu przy Bułgarskiej tę windę, kiedy wyskoczył, wsparł się właściwie na ramionach dwóch zawodników rywala, Piasta Gliwice, i strzelił gola głową ładnego, więc warto było na takiego gola czekać. No i chcemy, żeby to jak najczęściej pokazywał Janik.
618-654-654 to jest telefon do naszego studia. Nasza audycja i zapis także ukaże się jutro przed południem w naszej zakładce audycje na stronie www.radiopoznań.fm. To teraz kontynuując ten miks powiem, bo ładnie mówiliśmy o tych młodych piłkarzach, doskonale to wytłumaczyłeś i myślę teraz o drugiej ekipie, która ma walczyć o awans do drugiej ligi, bo ten spadek to nie był potrzebny, żeby jednak na tym szczeblu prawdziwie centralnym się zadomowić i to jest zadanie dla trenera Grzegorza Wojtkowiaka?
Tak, na pewno jeżeli będzie taka możliwość, to chcemy, żeby drugi zespół Lecha Poznań awansował do rozgrywek drugiej ligi piłkarskiej. W ten weekend startują rozgrywki, jeżeli oczywiście warunki pogodowe na to pozwolą, natomiast troszkę jest strat po rundzie jesiennej, ale wszystko jest absolutnie tutaj do odrobienia. Miał przetarcie drugi zespół, rozegrał mecz Pucharu Polski w 1/16 na szczeblu wojewódzkim Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Zwycięstwo efektowne nad czwartoligowcem Huraganem Pobiedziska. Postrzelali troszkę piłkarze rezerw Lecha Poznań. Grali tam zawodnicy, którzy byli z drużyną trenera Nilsa Frederiksena na zgrupowaniu, chociażby w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w styczniu, bo cały ten środek pola to byli właśnie ci piłkarze: Sami Dudek, Karol Likat i Tymek Gmur, Wojtek Szymczak w ataku, który zresztą strzelił 2 gole, Wojtek, który został przecież zgłoszony do rozgrywek Ekstraklasy tydzień wcześniej, kiedy było jasne, że nie zagra ze względu na pauzę kartkową, Mikel Iszak i został zgłoszony, Wojtek Szymczak siedział na ławce w meczu, kiedy szansę dostał właśnie wspominany wcześniej Janik Aniero, nie jest do dyspozycji ten najlepszy strzelec drugiej drużyny w tym momencie, Kamil Jakubczyk, troszkę przedłuża się jakby ten okres rekonwalescencji po urazie, którego doznał właśnie na zgrupowaniu w Emiratach Arabskich Kamil Jakubczyk, także to jest szansa dla Wojtka Szymczaka i on też to świetnie wykorzystuje, bo z tymi 2 golami w Pucharze Polski 6 w tym sezonie tego napastnika, także widać, że tutaj i Kamil Jakubczyk i Wojtek Szymczak, fajna rywalizacja w drugiej drużynie i myślę, że oni będą takim motorem napędowym tej drugiej drużyny, jeżeli chodzi właśnie o tą egzekucję w polu karnym przeciwnika.
Bo to jest bez wątpienia priorytet, to jest pierwsza drużyna, tutaj nie ma żadnych dyskusji, są 3 otwarte fronty, grania jest naprawdę dużo, rotacji trener lubi ono słowo nie zmiany, a rotacje dokonywane przez Nielsa Fredriksena, z którym też jeszcze nie wiadomo, co będzie, co też gdzieś tam sygnalizuje się, że musi do końca, musi też być skoncentrowany, podobnie jak piłkarze, chociaż na pewno lepszy nastrój po tym wyprowadzeniu z tego mini kryzysu, który na początku 2026 roku był. Tak jeszcze wracając do ekipy trenera Grzegorza Wojtkowiaka, on był na tym zgrupowaniu także w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale z drugiej strony przypominam sobie rozmowę w poprzedniej rundzie jesiennej podczas meczów trzecioligowych mieliśmy parę razy okazję się spotkać i tak dopytywałem i to też było podyktowane potrzebami pierwszej drużyny, że nagle pojawiło się, nie wiem, 5-6 graczy, którzy musieli coś tam nadobić i zagrać w meczu trzecioligowym i to nie zawsze funkcjonowało. Chyba przydałoby się takie większa koncentracja na tym awansie, jeśli to chce się osiągnąć. Czy to jednak jest taki cel drugoplanowy?
Znaczy, to jest pierwszoplanowy cel, natomiast oczywiście nadrzędną drużyną w strukturach Lecha Poznań jest pierwsza drużyna i czasami potrzeba tego, żeby ci zawodnicy zeszli, łapali rytm meczowy, nie zawsze da się zorganizować chociażby mecz sparingowy dla tych zawodników z pierwszej drużyny, albo łapali rytm po kontuzjach, tak jak Daniel Hokans, grający 30 minut właśnie w meczu rezerw teraz z Huraganem Pobiedziska, albo jak Gradek Murawski, który prawdopodobnie właśnie przez drużynę rezerw złapie ten rytm meczowy i zagra w jednym z najbliższych, może już w tym najbliższym sobotnim meczu, nie wiem jakie tutaj będą decyzje szkoleniowe, jeżeli ten sobotni mecz pierwszy w trzeciej lidze wiosenny drugiej drużyny Lecha Poznań odbędzie się.
Zdaje się, że mamy tego samego słuchacza, jeśli zerkam na numer telefonu analitycznego słuchacza. Halo, tak. Dobry wieczór.
Co z Filipem Jagiełło? I jeszcze mam takie 2 pytania odnośnie soboty. Jak tam panujecie transmisję na YouTubie? Dziewczyny i rezerwy. Jak to tam będzie wyglądało?
Ustalamy to od razu od tego drugiego rozpocznę, ponieważ jeszcze 100% nie wiadomo, jak będzie wyglądał podział meczów i czy oba mecze odbędą się w sobotę, bo są różne tutaj scenariusze. Nie chcę jeszcze w 100% mówić, to chodzi o warunki pogodowe oczywiście, mimo tego, że mróz odpuścił,
i
śniegu nie ma.
Zmianę lokalizacji.
Tak, nawet. I ewentualne nawet zmiany lokalizacji, dlatego właśnie terminy nie są jeszcze w 100% potwierdzone. Na 99,9 będziemy transmitować mecz dziewczyn, pierwszy wiosenny mecz ekstraklasowy dziewczyn, bo ekstraligowy, bo rozegrały już mecz w Pucharze Polski, awansowały do ćwierćfinału i zresztą dzisiaj poznały rywalki, zarówno pierwsza drużyna, jak i drużyna do 18 Lecha Poznań UAM. Natomiast mecz rezerw, mecz drugiej drużyny męskiej w tym momencie, tak jak mówiłem, po pierwsze jeszcze nie wiadomo, czy mecz odbędzie się w sobotę, bo może się odbyć w niedzielę i po drugie nie wiadomo, czy w 100% mecz odbędzie się we Wronkach, czy na przykład zostanie przeniesiony na inne boisko. Także tutaj proszę śledzić nasze media społecznościowe, stronę internetową, będziemy o tym informować. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to jeżeli dojdzie do meczu Lecha Poznaniu UAM, czyli meczu dziewczyn, to ten mecz będziemy transmitować. To wynika też z naszych umów, które mamy ze sponsorami sekcji kobiet, że tutaj te mecze są dla nas priorytetem, jeżeli chodzi o transmitowanie. Mecze drużyn drużyn Akademii Lecha Poznań. Pokazujemy, kiedy jest taka możliwość, kiedy właśnie nie koliduje to chociażby z innymi transmisjami zaplanowanymi.
To dwa słowa jeszcze o dziewczynach trenerki Alicji Zając, które są beniaminkiem w Orlen Ekstralidze kobiecej piłki nożnej. Cel podstawowy, utrzymanie.
Absolutnie.
I to jest też ważna drużyna dla klubu, ten rozwój kobiecej piłki nożnej. To jeszcze podpytam, bo też o tym się dosyć głośno mówiło, że też jest dobry klimat stworzony pomiędzy tą drużyną, która walczy o awans do futsalowej, Fogo Futsal Ekstraklasy, dokładnie tak to brzmi, czyli wiarę Lecha Poznań, że no, gdyby trafili do elity, to jeszcze większe wsparcie ze strony klubu z bułgarskiej tej części?
Jest tak, że jest umowa podpisana właśnie o współpracy i o tym, że mają wsparcie dodatkowe z budżetu Lecha Poznań właśnie, nasi futsaliści, czyli drużyna, za którą trzymamy kciuki, drużyna wiary Lecha, no i z naszymi kibicami, z drużynami kibicowskimi jest jakby cały czas właściwie, można powiedzieć, taka ścisła współpraca, choćby dzisiaj nagrywałem i pomagałem w takim krótkim spocie, który prezentował medal za bieg, który zostanie zorganizowany, czyli kibolską dychę. Właśnie ten medal został już wyprodukowany, tam są takie trochę, jak zwykle zresztą na tych medalach, historyczne elementy i o jednym takim historycznym elemencie ze starego stadionu przy Bułgarskiej troszkę poopowiadałem. Także ta współpraca jest na co dzień. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że bardzo mocno wspieramy drużynę DWL, także tę futsalową właśnie, która jest na najlepszej drodze, co choćby dzisiaj przed niespełna godziną tutaj słyszeliśmy, na najlepszej drodze do awansu, bo wydaje się, że tylko kataklizm mógłby już odebrać właśnie drużynie ten awans, więc będziemy mieli też Ekstraligę w futsalu, bardzo fajne mecze, przychodzi wielu kibiców, fajny doping, także też taka odskocznia chociażby na te zimowe miesiące dla kibiców Kolejorza, którzy nie mogą przychodzić na stadion przy Bułgarskiej, bo rozgrywki mają na przykład ekstraklasowe w piłce nożnej pauzę. Tam jeszcze tylko adnotacja, bo też słuchacz zapytał o Filipa Jagiełło. Trener, myślę, poinformuje jutro na konferencji prasowej. Wiem, że jeżeli chodzi o ten uraz Filipa Jagiełły, to nie jest tak źle, jak wcześniej przewidywano, natomiast wiem, że jakieś badania jeszcze dzisiaj przechodził i nie jestem dokładnie na bieżąco w tym temacie. Zobaczymy, trener Frederiksen na pewno poinformuje, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Filipa, czy będzie już do dyspozycji przy najbliższych meczach, czy chwilkę będzie musiał odpocząć.
61 8 654 654, znowu naciśnięty klawisz z numerem F1 i odzywamy się do słuchacza. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy.
Ja mam taką gorącą prośbę. No już jestem wiekowym człowiekiem, no mam 75 lat. Pamiętam mecze jeszcze w latach 50. A do czego zmierzam? Dębie został pozbawiony praktycznie tej historii, o niej się nie mówi. I mam taką propozycję. Otóż po starej stacji benzynowej jest taki ładny, można powiedzieć, trąb, to znaczy drzewa rosną i tak dalej. Czy nie można by tam na skraju tego terenu taką upamiętnić anioły Białasa, Czawczyka, bo przecież oni tam rozpoczynali, przecież w ulicach Grzybowa to było pierwsze wojsko. U pana Trita w restauracji była szatnia. I to jest taka moja skromna prośba.
Bardzo, bardzo panu dziękujemy. Maciej jest bardzo, bardzo mocno też zaangażowany w te działania jakby prohistoryczne, żeby ta wielopokoleniowość Kolejorza była podkreślana, choćby słynne akcje. Myślę, że gdyby pan mógł dotrzeć na Bułgarską, no Maciej już zaprasza na kolejne spotkanie.
Absolutnie,
muzeum
zapraszamy.
Z legendą. Tak. Fajne rzeczy.
Ale tutaj mogę odpowiedzieć.
No i ten sygnał ciekawy. Dziękujemy
tutaj,
panu.
Bardzo ciekawy sygnał. Tutaj mogę odpowiedzieć, jak pan przespaceruje się troszkę dalej, nie w miejscu, gdzie stacja benzynowa była na Dębcu, tylko troszkę dalej, w miejsce, gdzie było wejście na stary stadion na Dębcu, to tam na stulecie utworzyliśmy taki pylon informacyjny właśnie, że tutaj był stadion, tam są dwa albo trzy zdjęcia i taki opis właśnie tego, żeby upamiętnić, że tutaj był stadion, na którym ta cała historia zaczęła się. Oczywiście nieco dalej przy Grzybowej to pierwsze boisko, bo trudno to nazwać stadionem, natomiast ten stadion taki z prawdziwego zdarzenia Lechici mieli właśnie na Dębcu. Trudna oczywiście tam kwestia związana z własnością, bo wiemy, że tam parking jest teraz jednej z firm, która obok ma siedzibę. Teren należał przez długie lata do kolei, no i jakby kolej zawiaduje tym tematem. Lech od początku lat 90. klubem kolejowym tak formalnie nie jest, jakby ten wielosekcyjny klub, tego wielosekcyjnego klubu wyodrębniła się sekcja piłkarska, więc no, kolej zawiaduje jakby tym terenem. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię upamiętnienia Etercetu ABC, bo tutaj pan miał na myśli nazwiska tych naszych piłkarzy Teodora Anioły, Edmunda Białasa i Henryka Czapczyka, no to chociażby rok 2025 był rokiem Teodora Anioły, gdzie zorganizowaliśmy kilka takich aktywności właśnie związanych z tym, że przypadało w 2025 roku stulecie urodzin naszej legendy, absolutnie, no jak to określam, największego z największych, jeżeli chodzi o historię Lecha Poznań. Był ten mecz specjalny na początku listopada, bo 4 listopada przypadała ta setna rocznica urodzin Teodora Anioły. Rozegraliśmy mecz wtedy w tych złotych koszulkach. Upamiętniony został specjalnie Teodor Anioła. Walczymy o to z miastem, jakby składamy tutaj wnioski i chcemy, żeby jedna z ulic w Poznaniu była upamiętniona i została jej nadane imię Teodora Anioły. Jest skwer przy stadionie, skwer Tercetu ABC, natomiast chcemy, żeby Teodor Anioła tutaj został też upamiętniony. Spotykamy się chociażby, tutaj nie trzeba daleko szukać, jutro mamy umówione takie spotkanie z Radą Osiedla Grunwald, który z kolei chciałby upamiętnić Edmunda Białasa i chce stworzyć taki skwer właśnie Edmunda Białasa. To jest bodajże skrzyżowanie ulic Marcelińskiej i Grochowskiej i wiem, że mają takie plany. Jutro się spotykamy i chcemy jakby porozmawiać na temat tutaj wsparcia tej inicjatywy, także nie zapominamy absolutnie o tych legendach. Tercet ABC jest przecież upamiętniony na stadionie przy Bułgarskiej, 3 trybuny są nazwane imieniem każdego właśnie z tych panów z tego tercetu.
Dobrze, to przechodzimy do współczesności, bo jak mówiliśmy, ten czas kalendarzowy, jeśli chodzi o piłkę nożną i o kolejorza, pędzi. Jakiej frekwencji spodziewacie się w czwartek o 21 podczas meczu z KUFS Paloseura?
Myślę, że w okolicach 15 tysięcy będzie ta frekwencja na meczu z Finami. Pierwszy mecz wygrany, wiadomo, że czwartek, środek tygodnia.
Bilety nie za drogie?
Tutaj różne są i docierają do nas oczywiście te sygnały kibiców, jakby my też to analizujemy wewnętrznie. To nie jest tak, że jakby bezrefleksyjnie podchodzimy do tego tematu, jeżeli chodzi o ceny biletów. Także no, w okolicach 15 tysięcy zdecydowanie wyższa oczywiście frekwencja w niedzielę na meczu z Rakowem Częstochowa. A zobaczymy, jak będzie w następnym tygodniu przeciwko Górnikowi Zabrze. No bo jednak zawsze ten termin w środku tygodnia nie sprzyja temu, żeby gdzieś z landów, żeby z miejscowości wielkopolskich przyjechać na mecz, który rozpoczyna się 20:30, tak jak za tydzień, czy 21:00, tak jak teraz w czwartek, i bezpiecznie wrócić do domu i następnego dnia, nie wiem, pójść do pracy czy do szkoły, choć do szkoły w tym tygodniu nie, bo jeszcze wiadomo, w Wielkopolsce trwają ferie, natomiast na pewno ta logistyka taka podróży jest utrudniona, jeżeli chodzi o środek tygodnia.
Będzie dobrze w tych kolejnych trzech meczach, o których mówimy, bo to są te trzy różne fronty przywoływane przeze mnie od początku tej audycji. Tutaj formalność, choć jak mówiliśmy, dokończyć tę robotę z Finlandii. Sądzisz, że dostanie szansę gry od pierwszej minuty bramkarz Płomen Andrzejew?
A to nie wiem. Będzie trzeba zapytać pewnie jutro na konferencji prasowej trenera Nilsa Frederiksena, czy zdecyduje się na tę roszadę. Na pewno rywalizuje bardzo mocno Płomen Andrzejew z Bartkiem Mrozkiem. Jest takim backupem, można powiedzieć, dla Bartka Mrozka. Zobaczymy. Jest wypożyczony bułgarski bramkarz. Jakie będą decyzje, jeżeli chodzi o niego właśnie w czerwcu. Właśnie o wzmocnienie tej rywalizacji zimą chodziło. No i jakby sztab szkoleniowy tutaj decyduje, czy przy tym dobrym wyniku z Finlandii zdecydować się na zmianę w bramce i dać szansę występu Płomenowi. Przekonamy się w czwartek. Może jutro trener Frederiksen odpowie, jeżeli padnie takie pytanie na przedmeczowej konferencji prasowej.
No właśnie, jutro ten mecz day minus jeden, jak to się w UEFA-owskich zapiskach pojawia. Czwartek 21, także na antenie Radia Poznań bezpośrednia relacja z meczu rewanżowego Lecha z KUFS Kuopio. No a niedziela, Maciej mówił, Lech kontra Raków, no i to się zrobiło spotkanie, Maciej, naprawdę nieprawdopodobnie istotne, chociaż no, już banałem jest stwierdzenie, że nie ma meczów nieważnych w polskiej ekstraklasie przy tak spłaszczonej tabeli. Mało kto się spodziewał, że Zagłębie ogra wczoraj gdańską Lechię i to na wyjeździe i przeskoczy Lecha tak. W tabeli i będzie drugie.
Tak, no jest strasznie spłaszczona w tym sezonie ta ekstraklasa, to jest coś, co rzadko się bardzo faktycznie zdarza, żeby tak mała różnica była między zespołami czołowymi, a tymi znajdującymi się właśnie tuż nad strefą spadkową. Więc dwie, trzy kolejki, dwa, trzy zwycięstwa z rzędu mogą i wywindować, i przy porażkach z kolei zepchnąć gdzieś tam mocno w dół tej ligowej tabeli. Nie ma meczów nieważnych faktycznie, bo no, jeden nieudany mecz może wpędzić w kłopoty i gdzieś tam o kilka pozycji osunąć drużynę, ale tu są też takie emocje właśnie, że oprócz tego, że śledzi kibic mecze Lecha, jeżeli kibicuje oczywiście kolejorzowi, ale też właściwie obserwuje inne spotkania i nie wiem, każdy się zastanawia, a jaki wynik byłby dobry w meczu, nie wiem, Jagiellonia-Legia, mecz, który będzie w najbliższy weekend rozgrywany, albo nie wiem, w derbach Arka-Lechia, albo Zagłębie Lubin podejmuje, już nie pamiętam z kim w najbliższej kolejce gra, albo na przykład derby Śląska są, GKS Katowice Górnik Zabrze w tej kolejce, więc jakby każdy kibic może sobie, nie wiem, w swoim sumie i w swoich wyliczeniach, w swojej matematyce ważyć, z kim poszczególne zespoły albo powinny wygrać, albo zremisować, albo stracić punkty, albo przegrać, żeby to było korzystne dla kolejorza.
Zagłębie Lubin gra z Wisłą Płock.
O, proszę bardzo, czyli też mecz zespołów, które znajdują się w czołówce tabeli. Także ciekawe te konfrontacje. No co kolejkę właściwie mamy takie mecze na szczycie tabeli i też w dole tabeli bardzo ciekawie się przecież dzieje.
I dlatego kibice tak gorąco lubią o tym dyskutować. Dziękuję Maciej za to spotkanie w Sportowej Arenie Radia Poznań. Maciej Henszel, menedżer do spraw komunikacji i relacji z otoczeniem w klubie z Bułgarskiej, był naszym gościem. Nie solenizant.
Nie, bardzo serdecznie dziękuję.
Proszę Państwa, będą kolejne okazje do wypowiadania się na żywo, na ta najbliższa już w czwartek, bo jak mówiłem, od 21 mamy bezpośrednią relację z Enea Stadionu do meczu kolejorza z fińską ekipą z Kuopio, a później aż do północy zasiądzie w tym studiu Dawid Cytrowski, będzie odbierał Państwa gorące opinie po tym, mamy nadzieję, absolutnie awansie do 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA, a później specjalne wydanie audycji w Sportowym Rytmie w niedzielę 1 marca 17:05 będzie się działo dzisiaj. Dziękuję w imieniu naszego realizatora Jarosława Pakrzyńskiego. Kłania się Krzysztof Ratajczak. Do usłyszenia.